Zaczynamy kolejną lekcję z listu do Rzymian. Co wam dały te dotychczasowe lekcje? Co wiecie, czego nie wiedzieliście jeszcze? Albo co zauważyliście, czego wcześniej nie zauważyliście? Macie jakąś taką jedną, dwie rzeczy, które konkretne, których nie widzieliście wcześniej, czytając ten list. A teraz je widzicie. Ktoś ma coś takiego, czy generalnie jak rozważamy, to wszystko jest jasne, bo wszystko jak gdyby już wcześniej było widziane przy rozważaniu, czytaniu, przecież pewnie czytaliście wielokrotnie. Czy jest coś takiego, co komuś utkwiło w głowie, coś takiego nowego? Ciekawości pytam zupełnie.
Mi na przykład ten werset o tym stworzeniu tam gdzieś chodził po głowie, kojarzył się ze zwierzakami, tak? A teraz inaczej patrzę na niego.
A jak teraz patrzy? Bo myśmy go jeszcze nie rozważali.
Musiałbym sobie przypomnieć, przeczytać, że chodzi o ludzi, zdaje się, niewierzących, ale nie pamiętam szczegółów.
Dla mnie takim czymś, nad czym głębiej się zastanowiłam, chociaż ten list już wyrywałam, było to, tylko jakoś się nad tym nie skupiłam wcześniej, że tutaj też była ta fałszywa nauka. Że to nie był tylko problem od tak z grzechem, takim czy innym, czy z tym brakiem jedności, ponieważ byli tam i Żydzi, i poganie, ale że też była ta fałszywa nauka i ona jest konkretna. Ona coś konkretnego głosiła.
Mi się przypomniało, bo też może nie pamiętałem o tym tak, że to był okres, kiedy Żydzi wcześniej byli z Rzymu wygnani i potem wrócili. Że to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o potem jakby jedną eklezję, tak, jeden kościół razem. Z czego te problemy jakby wynikały. To kiedyś to omawialiśmy, ale teraz podczas tych lekcji mi się to bardzo mocno przypomniało.
Ja się właśnie głębiej zastanawiałam, skąd ta nauka się wzięła, jakby na czym ona była zbudowana i do czego prowadziła tych, którzy za nią poszli.
No dobrze. To co, dzisiaj 14 rozdział mamy, tak?
14.
13 skończyliśmy. Dobrze, to co, czytamy 14 rozdział? Kto by chciał czytać?
Ja mogę przeczytać.
Proszę.
A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny, będąc słaby, jada jarzyny. Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je. A ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął. Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. A kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuję Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swojego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane, jak żyje, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. A tak już nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dlatego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste. Lecz jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc wasze dobro nie będzie bluźnione. Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi. Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Z powodu pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani żadnej rzeczy, przez którą twój brat się obraża. Gorszy albo słabnie. Masz wiarę? Miej ją sam u siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, który kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre. Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie jest wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem.
Mhm. Okej. Okay. No i teraz słuchajcie, jest bardzo ciekawy fragment. Co możemy powiedzieć tutaj o sytuacji, o Pawle przede wszystkim? Najpierw przypominam, że analizujemy informacje o apostole Pawle jako głównym autorze tego listu i o wierzących w Rzymie. Co o nich już wiemy?
Że są takie Żydzi i pogani.
Wśród wierzących są Żydzi i pogani. Jaka jest sytuacja panująca między wierzącymi z Żydów i z pogan?
Są podziały między nimi z powodu różnych różnicy zdań.
Bardzo dużo oceniania wzajemnego.
Nie ma zgody między nimi. Nie ma zgody między nimi. Nie ma zrozumienia między nimi.
Wynoszenie się jedni na drugi.
Pojawia się brak jedności. Tak jak wcześniej Paweł pisał, jeżeli jesteście, to jesteście jednym ciałem w Chrystusie. I macie sobie nawzajem usługiwać, troszczyć się o siebie, tak jak członki troszczą się jedne o drugie. I dary Ducha Świętego tak samo. Jeśli ktoś ma, to usługuje wszystkim. I pamiętacie, jak mieliśmy obserwację ogólną, jeszcze taką główną, jeszcze główniejszą, to pamiętacie, jaka sytuacja była, że Paweł poprzez nawet pozdrowienia próbował zmobilizować wierzących do tego, żeby utrzymywali ze sobą więzi, żeby się nie dzielili na wierzących z Żydów i wierzących z pogan. I żeby też dobrze zrozumieli jego naukę, bo fałszywa nauka się pojawiła na skutek niezrozumienia nauczania Pawła, a też i takie nauczanie, jak tutaj czytamy, propagowali tacy, którzy się nazywali, w Apokalipsie są nazwani Nikolaitami, od Mikołaja. Więc sytuacja jest bardzo konkretna, bo mamy do czynienia z wierzącymi z pogan i z Żydów. I teraz co wiemy o Żydach? Żydzi mieli prawo nadane na Synaju i w tym prawie były zawarte przepisy dotyczące jedzenia. Co wolno jeść, a czego nie wolno. Czyli była dieta pewna. Natomiast wierzący z pogan takiej diety nie mieli, ponieważ oni się nawracali od bożków. Żydzi musieli przyjąć Mesjasza, oni się nie musieli odwracać od bożków. Gdyby trwali, to rozpoznając Mesjasza, oni dalej wierzą w tego samego Boga. Więc oni nie musieli się od bożków odwracać, ale mieli pewne przepisy, w których trwali i nawracając się, często było tak, że oni się dalej te przepisy dotyczące diety, wiele elementów z tego prawa oni dalej przestrzegali. Poganie natomiast, kiedy się nawracali, to dla nich to były rzeczy obce. Problem się pojawiał wtedy, kiedy przychodzili nauczyciele, jak mamy to opisane w liście do Galacjan, i zachęcali pogan, żeby oni przeszli na tak zwane żydostwo, czyli żeby się obrzezali i zaczęli przestrzegać wszystkich przepisów prawa, tak jak one zostały nadane na Synaju, ale więcej, poprawione, w cudzysłowie, tak, poprawione o rabiniczną interpretację. Czyli chodziło o to, żeby oni się nawrócili na ten taki rabiniczny judaizm, czyli ten taki, który Pan Jezus, kiedy był, mówił, że nie tędy droga. I tam był problem, ponieważ wielu wierzących z pogan, przyjmując tą naukę, która mówiła, że jeśli ty tego nie zrobisz, to sama wiara w Pana Jezusa ci nie wystarczy. Nie będziesz zbawiony. A Pan Jezus, apostoł Paweł tam tłumaczył, że jeśli dasz się obrzezać, to się odwracasz od łaski. Tak? Bo chcesz w uczynki znowu popaść, które nikogo nie przyprowadziły do społeczności z Bogiem. Więc motywacje tam też były. Ale generalnie wierzący z pogan, jak się nawracali, to oni się nawracali i żadna dieta ich nie obowiązywała. Ale stykając się z Żydami, którzy taką dietę bardzo często stosowali, obchodzili również święta, które były w prawie mojżeszowym nakazane, był dysonans. Co robić? Po co oni to robią? Oni mówią, a dlaczego oni tego nie robią? I był problem. I ten problem jest tutaj uwidoczniony. Więc teraz, jeśli czytamy ten rozdział, zobaczcie, to jest tak. Jeden słaby jarzynę jada. Będziemy to szczegółowo omawiać. Ja na razie nie chcę tego szczegółowo omawiać. Chcę wam nakreślić, jak gdyby, zarys problemu. Jedni trzymali się jakiejś diety, tak? Często nie jedli w ogóle mięsa. Drudzy natomiast jedli wszystko. Problem polegał na tym, że te różnice w obchodzeniu świąt bądź nieobchodzeniu, jedzeniu bądź niejedzeniu, i mamy tu do czynienia z czym? Mamy tu do czynienia z ograniczeniami wynikającymi z wiary, z tradycji Żydów i braku takiej tradycji u pogan. Czyli te różnice w jedzeniu nie dotyczą hinduizmu, nie dotyczą islamu, którego jeszcze nie było, nie dotyczą innych religii pogańskich, a dotyczą ograniczeń wynikających z prawa mojżeszowego i braku tych ograniczeń. Więc kiedy tu o tym rozmawiamy, kiedy mówimy o tym fragmencie, to kontekst listu nie pozwala wyjść poza ten schemat. Bo niektórzy mówią tutaj, wkładają w te fragmenty, co chcą. Co chcą. Natomiast nie można. Ten fragment mówi, że chodzi o ograniczenia wynikające z prawa mojżeszowego. I o taką dietę chodzi.
Ściśle osadzony w kontekście.
Tak, ściśle osadzony w kontekście. Więc mamy sytuację, kiedy ta kwestia co powodowała? Grzech. Ona w sobie jest, jak chcesz, Paweł mówi. Problem polegał na tym, że ona, złe podejście do tego zagadnienia, błędne podejście, powodowało, że zaczęli co? Grzeszyć. Pogardzać sobą nawzajem. Lekceważyć siebie. Będziemy to szczegółowo omawiać, ale to widać. Ty, który jesz, nie pogardzaj tym, który nie je, a ty nie drwi sobie z tego, tak? Nie jesz dla Pana, nie jesz. Jesz dla Pana, jesz. Możesz jeść, możesz nie jeść. I co jest, zobaczcie, najważniejsze w tym fragmencie? Albowiem 17 werset, kluczowy jest, mówi, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Paweł nie mniej, nie więcej mówi. To, co wy, na czym wy się skupiacie, nie jest elementem posłuszeństwa Bogu. To nie jest element prawa, w którym teraz żyjecie. A wy się na tym skupiacie, robiąc z tego coś. Zostawcie to. Ale pamiętajcie o jednym, że prawo mówi co? Miłuj brata i nie bądź dla niego zgorszeniem. Więc na to miej wzgląd. Nie na to, co ty uważasz, a na to miej wzgląd. Więc podsumowując ten rozdział, o czym mają pojęcie, a o czym nie. Rozdział Rozumieją, jakie miejsce zajmują dieta, święta teraz w Nowym Przymierzu?
Nie, winni.
Nie rozumieją.
Ale tak nie jest.
Nie rozumieją. Robią coś, bądź nie robią, ale nie rozumieją, jakie to miejsce zajmuje. I ten brak rozeznania co do znaczenia diety i świąt żydowskich w Nowym Przymierzu sprawia, że pojawia się co? Niewłaściwa postawa, a ta postawa jest grzeszna. Czyli coś nieistotnego z perspektywy prawa powoduje, że pojawia się problem, który jest istotny z powodu prawa. I to już jest złe. Czyli coś nieistotnego powoduje coś poważnego. Bo to ma swoje znaczenie w życiu każdego wierzącego, ale nie jest istotne z perspektywy posłuszeństwa Bogu. Bo liczy się sumienie. Nie to, czy jesz, czy nie jesz, tylko jakie masz sumienie w tym momencie. Sumienie musi być czyste i ono ma znaczenie przed Bogiem. Czyli nie mają rozeznania co do znaczenia diety i świąt żydowskich w Nowym Przymierzu. Mówimy tu o diecie wynikającej z ograniczeń prawa mojżeszowego. Patrzymy na to z perspektywy wierzących pogan. Oni nie mają tych ograniczeń. Ci mają, tak? Wiemy, że też, że te ograniczenia nie były bez powodu nadawane Izraelitom. Oni mieli się wyróżniać spośród tych narodów, tak? Więc to jest jak gdyby odrębny temat. Ale tu z perspektywy tej sytuacji. Co robią? Poróżnili się między sobą. Krytykują się wzajemnie. Żydzi i Grecy. Nawzajem się krytykują. I automatycznie brakuje czego?
Jedności.
Jedności. Brak zrozumienia spowodował problem. Czyli tutaj nagle się okazuje, gdzie jest problem. Dlaczego nie ma tej jedności? Ponieważ obyczajność jednych jest inna, a drugich jest inna. I nie dotyczy ona uwielbienia Boga, a dotyczy tego, jak oni funkcjonują. Czy jedni, czy jedzą to, co jedni, czy nie jedzą tego, co jedni. Jeszcze jedna ważna rzecz. Nie chodzi tu o kwestie zdrowotne, nie? Że ktoś tam je, dużo najadł się, gruby się zrobił, umarł na zawał serca. Nie te kwestie są poruszone, słuchajcie. Są poruszone kwestie, które wynikają z przekonania, że coś, co ja robię, jest dobre, że ta dieta zbliża mnie do Boga. Albo brak diety zbliża mnie do Boga. Rozumiecie? To jest zasad... to są kwestie duchowe tutaj. Tu nie ma kwestii zdrowotnych jako takich. Tu są kwestie moralne. Więc też tutaj nie wolno wkładać w te zagadnienie tutaj, w ten rozdział wszystkich rzeczy. One tu nie są w ogóle omawiane. To jest bardzo wąski zakres znaczeniowy tego. On pokazuje źródło problemów, które tam się pojawiają. Czyli krytykują się nawzajem. Dalej. Obnoszą się ze swoją wolnością i nie mają względu na kogo? Na drugich, którzy mają odmienne zdanie. Oni mają takie ugruntowanie. On ma takie przekonanie. A ty się z nim nie liczysz. I tu jest problem. Pojawia się wyniosłość. Pojawia się ignorowanie drugiego brata. I to jest złe. Pojawia się co o te kwestie? Spór. Pojawia się spór. Tak? O rzeczy nieistotne z perspektywy Nowego Przymierza. Bo Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Ale sprawiają, są nieistotne te rzeczy, ale sprawiają, że stając się elementem niezgody, która już stoi w sprzeczności z prawem Nowego Przymierza. To jest ważne. Tak samo jest w naszym życiu. Czasami rzeczy nieistotne, kwestie, które są kwestią upodobania, jak to mówi rosyjskie przysłowie, na wkusy cwiet towarzysz czy nie. Czyli na, jak ktoś ma jakiś gust i smak, albo ktoś lubi czerwony, to na to nie ma przyjaciół. Ja lubię tak, ty lubisz tak. Problem polega na tym, że jeśli ktoś, komuś to razi, przeszkadza, że ty lubisz czerwony, bo on lubi zielony i chce, żebyś ty lubił zielony, nagle pojawia się zła emocja. I ona jest grzechem. I można różne rzeczy w to włożyć. Natomiast tu jest ten problem, że oni zaczęli niewłaściwie do siebie się odnosić z powodów błahych, nieistotnych. To nie było zagadnienie inna wiara w innego Jezusa. Nie to było powodem podziału. Tylko nagle przybyli Żydzi ze swoimi zwyczajami, wierzący bracia, siostry mają prawo tak żyć. I nagle pojawia się problem. I to jest właśnie tutaj omówione, słuchajcie, bardzo ogólnie, bo my tu sobie szczegółowo mówimy. Czyli stają się elementem, który jest niezgodą, a niezgoda stoi w sprzeczności z zasadami Nowego Przymierza. W ten sposób nieistotne staje się istotne. I to jest omówione w tym rozdziale. Paweł przychodzi do bardzo konkretnej rzeczy. Ukazuje problem podziału. Zobaczcie jeszcze jedną rzecz, tutaj mówi Paweł, odnośnie sytuacji wśród wierzących w Rzymie, bo omawiamy sytuację wśród wierzących w Rzymie. 10-12 werset Paweł bardzo ważną rzecz mówi, że każdy z nich stanie przed Trybunałem Chrystusa, tak?
Za siebie
zda sprawę Bogu. W tym kontekście jest to bardzo istotne, ponieważ ocenianie innych było ocenianiem ty robisz dobrze, ty robisz źle, ty pójdziesz pod sąd, ty nie pójdziesz. Paweł mówi nie. Nie ty wydajesz wyroki w tej sprawie. Każdy z was stanie przed Trybunałem Chrystusa i złoży sprawę Bogu. Więc o co mają się zatroszczyć zgodnie z fragmentem?
O sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.
A to się przekłada na właściwą postawę wobec drugich braci. Wobec współwierzących. Z tego zdasz sprawę Bogu. Z tego zdasz sprawę Bogu. Nie z tego, co jadłeś i piłeś, a z tego, jaki byłeś w stosunku do braci i sióstr. Jaka motywacja tobą kierowała? Jakie intencje?
Ciekawe to jest bardzo, bo ktoś mógłby powiedzieć, no ale tam u nas załóżmy w zborze nie mamy tutaj braci z Żydów, z pogan i tak nie ma jakby tego problemu tutaj jakby diety czy tych świąt, ale wystarczy, że weźmiemy temat chociażby małżeństw, tak? I często jest tak, często czasem, że sprawy nieistotne wpływają później na nowe przymierze, na posłuszeństwo Bogu, tak? Czyli coś tam nam się nie podoba, zaczynamy na coś narzekać, czy się czegoś czepiać i tak dalej, i tak dalej, i potem może dojść do jakiegoś nieporozumienia, konfliktu i tak dalej, zaczynamy grzeszyć i to co nie było problemem, zupełnie nieistotna sprawa.
Samo w sobie jest błahe.
Samo w sobie jest bardzo błahe, ale wpłynęło na naszą postawę względem żony, męża i tym samym zaczynamy grzeszyć już w ramach nowego przymierza, w którym jesteśmy, tak? Że czasem warto trochę inną jakby znaleźć płaszczyznę, ale ten sam problem jakby występuje. To tak na zastosowanie, no można by było.
Bo liczy się sumienie. Zobaczcie, że w podsumowaniu tego fragmentu Paweł mówi, liczy się sumienie. Bo z tego Bóg cię rozliczy. Jeżeli coś nie jest zgodne z sumieniem, jest grzechem. Bo ty nie postępujesz zgodnie z sumieniem. I też to jest bardzo wąski zakres znaczeniowy. Paweł nie mówi ogólnie o wszystkim. To można zastosować szerzej, ale też należy najpierw zrozumieć, co jest w kontekście, a potem zastanowić się, mogę to szerzej zastosować, czy nie. Ale najpierw trzeba zrozumieć, co jest w kontekście, bo czasami wyrwane wersety z kontekstu, one są czasami takimi, wiecie, listkami figowymi dla każdej najgłupszej nawet myśli. Ale przyklejony jest i jest dobrze, tak? Zakrywa tą głupotę tego myślenia zupełnie. Nie. Ważne jest, żeby zobaczyć kontekst i potem rozważyć, czy można to szerzej zastosować, czy nie należy tego robić, bo to prowadzi do potem błędów interpretacyjnych. Zauważcie, ten sam problem był tu. Paweł podał pewną naukę, a oni przez niezrozumienie pewnych zagadnień, bo przecież zobaczcie, że tam jest wielu znajomych Pawła w tym Rzymie, byłych współpracowników, aktualnych, chwilowych, takich na dłużej, oni tam są i te problemy do Pawła docierają. Niezrozumienie nauki Pawła powoduje, że co? Że zaczynają się pojawiać kwestie, które już są ważkie. One są istotne. One wpływają na pobożne życie tych ludzi. Dlatego tak ważne jest, żeby dobrze zrozumieć nauczanie apostolskie. Pochylić się nad nim, nie śpieszyć się, rozważyć, być uczciwym wobec Słowa Bożego. A nie patrzeć na nie tak, że bo mi mam myśli, teraz ja ją będę dopasowywał. Nie. Nie wolno tak robić. Więc mamy tu taką sytuację, zobaczcie, że mają problem, tak jak napisaliśmy, który wynika z tego, że rzecz nieistotna powoduje złe emocje, złe motywacje, brak spokojnego sumienia, tak? I zgorszenie jedni dla drugich. A to jest element, z którego Bóg cię rozliczy. To jest element posłuszeństwa Chrystusowi. Jasne to jest? Czy czytając w domu, czy wcześniej dostrzegaliście to zagadnienie, tak jak to opowiadam, czy nie? Czy mówię coś kompletnie nowego?
Nie wiem. Dostrzegaliśmy. Ja zwłaszcza już po omówieniu ogólnym i już w kontekście tego, co wiemy o adresatach, tak?
Ja zawsze bym bardziej tutaj widziałam to, że oni sobie narzucają te zasady i przestrzeganie i że jakby to w tym kontekście jest, a nie, że jest to jakimś takim powodem do braku jedności.
No ale nawet próba narzucania w jakiś spokój jedno z drugiego wynika. No jeżeli ja będę tobie coś narzucał, że ty coś masz zrobić, to co, będziesz czuła ze mną jedność,
no, ja
czy będziesz
rozumiem,
się uprzedzać do mnie?
Myślałam, że jakby to o to narzucanie chodzi, a tu nawet bez narzucania
to nie jest
problem.
Wiesz, tutaj nie ma napisane, że to jest wprost narzucanie. Przez postawę pokazuje ci, jak chciałbym, żebyś robił.
No, tak.
Rozumiesz? Jeżeli ja uważam, że tak jak tutaj, można jeść wszystko i ja będę ci bez przerwy to wytykał, to w pewien sposób narzucam ci, co ty masz robić. Próbuję pośrednio wymusić na sobie pewne zachowanie. Mikołaj mówi, to jest o potępianiu i lekceważeniu. Tak, bo jedni potępiali, drudzy lekceważyli.
Czyli ci słabi byli we wszystkich grupach.
O tych słabych sobie powiemy. Na razie ja nie ruszam, kto to jest słaby, bo to nie jest moment na to. Będziemy to dokładnie analizować, wtedy sobie powiemy, kto to jest ten mocny i kto to jest ten słaby i w jakim zakresie on jest słaby i mocny. Wtedy sobie o tym powiemy.
A że rzeczy też były narzucane, to też będziemy to widzieć dokładnie w dziełach apostolskich, tak już dalej dzisiaj wspominał o tym, kiedy wierzący z Żydów na przykład narzucali, czy chcieli narzucić wierzącym z pogan, mówiło się o tym dzisiaj, przestrzeganie prawa Bożego, bo inaczej nie będziecie zbawieni. To jest jedna strona medalu, tak? Ale druga strona medalu jak najbardziej też może być taka, że odwrotnie, tak? Więcej jest nawróconych z pogan i oni narzucają Żydom, że wy nie róbcie tego, wy jedźcie wszystko, wy tam żadne święta, już tego nie ma w ogóle, prawda? Także różne były, słuchajcie, różne były sytuacje, a potem jeszcze po tym okresie, kiedy tutaj Paweł pisał list do Rzymian czy Dzieje Apostolskie, to potem w historii takich narzucań sobie nawzajem między wierzącymi z Żydów i pogan jest całe, słuchajcie, całe mnóstwo. Niechlubnym przypadkiem jest chociażby Marcin Luther, który tak nawrócił się, ale potem do Żydów to on miał taki stosunek niedobry, że ho, ho, książki na ten temat pisał i synagogi kazał palić. Tak? Także to jest bardzo poważny problem, który zaczął się już od samego początku.
Od samego początku.
I Paweł tutaj no, wie, co robi, tak, pod natchnieniem Ducha Świętego, że zwraca na to uwagę. Czyli to ma, wiesz, wiele aspektów, jak gdyby ten problem.
Tak, bo my będziemy jeszcze to w dziejach czytać, bo tam w Antiochii bodajże Paweł jak był,
tak,
tam pasterzem był, bo tam nauczał w ogóle. Przecież Paweł nie prowadził cały czas misji. On wracał z misji i wtedy miał swoją pracę w zborze, tak?
I z Barnabą
tam. Dokładnie. Także oni tam wybrali się zresztą do Jerozolimy, o czym Paweł też w liście do Galacjan wspominał. Dlaczego? Bo przyszli tam obrzezani i zaczęli nauczać, że wszyscy mają się obrzezać i przestrzegać prawa. Tak? I nagle się okazało, no, że gdzie ta wolność jest. I Paweł przeciwstawił się im, jest napisane, że ostro im się przeciwstawił i żeby załatwić sprawę raz na zawsze, wybrał się do Jerozolimy, wziął ze sobą pomocników, wybrali się do Jerozolimy, żeby na forum apostolskim sprawę raz na zawsze zakończyć. I tam też się pojawili tacy z faryzeuszy, którzy chcieli wyszpiegować ich wolność i też im narzucić te tam. Tam też byli stronnicy, którzy również tam przybyli do Antiochii. Także problem był od samego początku. Ewa pisze, bardzo istotny jest kontekst, bo argumentacja Pawła bywała szeroko wykorzystywana do różnych uzasadnień z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia włącznie. Była kiedyś taka dyskusja na ulicy Prostej, tak, była taka dyskusja, tak, na forum, tak, to był szeroko omawiany temat, zresztą w ogóle jest dużo artykułów, książek na ten temat. Dlatego mówię, ja będę go omawiał dokładnie, tak jak to rozumiem, tak zgodnie z kontekstem, będę się starał wam to przedstawić też, nie lekceważąc niczego, bo co jest ważne, Paweł mówi, żeby robić z prawa dobry użytek. Po to rozważamy księgi prawa, po to rozważamy proroków, po to rozważamy tak zwany Stary Testament, żeby zrozumieć istotę tego prawa, żeby zrozumieć, czym ono było, jakie zadanie ono pełniło. Ale to trzeba po prostu pomalutku rozważać, zrozumieć. To jest czas. Dlatego dajemy sobie zawsze czas, pozwalamy, żeby Bóg nas prowadził i nasza wiedza jest, pogłębia się z czasem, nie od razu wszystko. Ale będziemy to omawiać. Dziękuję, Ewa, za ten wpis twój. Czy wy to rozumiecie? Mhm. Jasne. Trzymamy się ostro kontekstu, tak? Bardzo ważne to jest. Nie ma tu w ogóle nic o świętach Bożego Narodzenia, o świętach wielkanocnych katolickich, a nie prawosławnych. Nic tam słowa o tym nie ma. To nie takie święta. To na podstawie tego fragmentu nie można udowadniać, że można Boże Narodzenie obchodzić, bo tu jest mowa o świętach żydowskich. Tak. Jeden obchodzi święta żydowskie, drugi nie. I tego kontekstu musimy się trzymać jak ślepy płotu.
I nie ma nic o wegetarianizmie ani weganizmie.
Tak. Tak. Tam jest mowa o...
Choć niektórzy próbują.
I ja to, że jada jarzynę, też wam wytłumaczę, bo to jest oczywiste. Natomiast jak się wgłębimy w tekst, ja wam przypomnę to, co wystudiowaliśmy z prawa mojżeszowego, to szybko załapiecie, sami mi powiecie wniosek. Ale kiedy się na tym skupimy? Może już ktoś wcześniej zobaczy. Także sama jarzyna to nie wegetarianizm, ani weganizm. O, tak powiem. To nic nie ma wspólnego z religiami wschodu, tamtymi z Chin, Indii, absolutnie. Okej. Okay. Bardzo dobrze to wiedzieć przy naszym rozważaniu. Tak, 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 tak. Wiesz, jedni dłużej po prostu ten temat jak gdyby zgłębiali, czy dłużej mają do czynienia z tym tematem, inni dopiero z nim się stykają, także też wśród nas są różne osoby, które no... Dobrze. Co możemy o Pawle, zobaczcie, powiedzieć? Jaka jest postawa Pawła w tej sytuacji? Zobaczcie, 7-8 werset. Co mówi o Pawle? Nikt nie żyje dla siebie, Paweł mówi. Ja też, ja żyję dla Pana. Należę do Pana i żyję dla Pana. Więc moja postawa ma być taka, żeby się Panu podobać. I kontekst wskazuje, a Panu się podobam wtedy, kiedy błogosławię braci i siostry i oni mnie błogosławią, wtedy się Panu podobam. Bo jak tego nie robię, to nie mogę powiedzieć, że się Panu podoba. Paweł ma świadomość czego jeszcze, zobaczcie, w 10 wersecie i 12. Tego, że on też zostanie rozliczony z tego, co pisze, z tego, co mówi i z tego, co robi. Z tego, jak się zwraca do wierzących w Rzymie, jaka jest jego intencja i motywacja. Tak? Czy on chce ich do reszty poróżnić? Bo stoi po jednej stronie barykady, jest Beniaminitą z ojca i matki, Żyd z Żydów, i on będzie tutaj stawiał, tutaj ja wam pokażę. Nie. Popatrzcie, że Paweł staje ponad tym wszystkim. On jest tym, który godzi jednych i drugich. I on ma świadomość, że zostanie przez Boga rozliczony. Zobaczcie, że ma poznanie od Pana. 14 werset mówi: jestem przekonany przez Pana, że nie ma samego w sobie nic nieczystego z pokarmu. Nie ma czegoś takiego, co samo w sobie jest nieczyste. Mówi: to ja mam od Pana to poznanie. Czyli Paweł wie coś, mówi to z pewnością. Dlaczego? Tak jak wielokrotnie powtarzałem i wspominaliśmy o tym, Rafał wspomina o tym w niedzielę, że Paweł otrzymał naukę bezpośrednio od Chrystusa. Tak jak Pan nauczał 12, osobiście wszystko im tłumaczył, Paweł doświadczył tej samej łaski. Pan mu sam osobiście wszystko tłumaczył, żadnych pośredników. Paweł nie musiał mieć nauczycieli z ludzi, żeby oni go uczyli czegoś. Paweł osobiście otrzymał naukę od Pana. Osobiście został przez Niego wszystkiego nauczony. Objawione mu to zostało. I on mówi z przekonaniem. Bo on wie, co mówi. On nie musi się zastanawiać, czy ten nauczyciel go wprowadził w błąd, czy nie. On po prostu to wie. On jest tym, który naucza. On jest tym, który został przez Pana do tego powołany. Więc to też jest bardzo ważne, że bazując na tym, co mówi Paweł, bazujemy na tym, co mówi Chrystus. My nie musimy się zastanawiać, czy Paweł się myli, czy nie myli. Mamy świadectwo Słowa Bożego, że to, co mówi Paweł, jak mówi, mam od Pana, to znaczy, że tak mówi Pan.
I co ciekawe, mówi te rzeczy, nie przestając być Żydem.
Tak, i to
nie,
jest wszystko...
nie zapominajmy cały czas, tak. Bo dzisiaj, zwłaszcza w krajach katolickich, to bardzo często jest takie wrażenie, jakby apostoł Paweł to prawie że Polak, czy gdzieś tam, wiecie, z pogan, tak? Ludzie po prostu zapominają. Wielu nie jest świadomych po prostu tego, że apostoł Paweł był Żydem. Mało tego, niektórzy się obruszają, Jezus był Żydem?
Chciałam powiedzieć.
To już jakby na marginesie, tak? Ale pamiętajmy, bo w kontekście jest to bardzo ważne, bo Paweł później doświadczał bardzo wielu prześladowań, aż do kamienowania z różnych powodów. Też między innymi dlatego, jakby to, co mówił, to, co wiedział, prawda, to, co zostało mu objawione, a jego braciom z Żydów nie podobało się to co on mówił. To jest bardzo ważne też.
I tak jak pisze Ewa, że w naszym tym tutaj rozważaniu, no ja przedstawiam wam to tak, jak widzę, tak. Że widać to właśnie, że wiesz, to co Ewa napisała jeszcze raz tutaj, że ta argumentacja nie dotyczy tych różnych innych świąt.
Tak.
Tam jest ściśle kontekst żydowski, że to widać. Tak. Tak. Okej. Okay. Więc Paweł jest przekonany przez Pana, wie, co mówi. Dlatego, kiedy będziemy nad tym się szczegółowo zastanawiać, to będzie podstawą naszego rozumowania. Wywód Pawła jest stuprocentowo pewny. Będziemy się tylko modlić, żeby go właściwie zrozumieć. Żeby nie dodawać do niego i nic z niego nie ujmować. Żeby nie popełnić tego błędu, który popełnili wierzący w Rzymie. Czy coś chcecie jeszcze do tego rozdziału dodać? Jeśli nie, to czytamy rozdział 15.
A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co się nam podoba, co nam się podoba. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra, ku zbudowaniu. Ponieważ i Chrystus nie szukał tego, co mu się podobało, ale jak jest napisane, urągania urągających tobie spadły na mnie. Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga. Mówię bowiem, że Chrystus był sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom. I aby poganie chwalili Boga za miłosierdzie, jak jest napisane. Dlatego będę Cię wysławiał między poganami i będę śpiewał Twemu imieniu. I znowu mówi, weselcie się, poganie z Jego ludem. I znowu, chwalcie Pana wszyscy poganie i wysławiajcie Go wszyscy ludzie. I znowu Izajasz mówi, przyjdzie korzeń Jesego, ten, który powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie będą pokładać nadzieję. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. A też ja sam jestem pewien co do was, moi bracia, że i wy sami jesteście pełni dobroci, napełnieni wszelkim poznaniem i możecie jedni drugich napominać. A pisałem do was, bracia, nieco śmielej, jakby przypominając wam przez łaskę, która jest mi dana od Boga, po to, abym był sługą Jezusa Chrystusa dla pogan, sprawując święte usługiwanie Ewangelią Boga, aby ofiara pogan stała się przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego. Mam się więc czym chlubić w Jezusie Chrystusie w sprawach Bożych. Nie śmiałbym bowiem mówić tego, czego Chrystus nie uczyniłby przeze mnie w przywodzeniu pogan do posłuszeństwa przez słowo i uczynek. Przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Bożego, także obszar od Jerozolimy i okolic aż do Ilirii napełniłem Ewangelią Chrystusa. A usiłowałem głosić Ewangelię tam, gdzie imię Chrystusa nie było znane, aby nie budować na cudzym fundamencie. Ale jak jest napisane, ci, którym o nim nie mówiono, zobaczą, a ci, którzy o nim nie słyszeli, zrozumieją. Dlatego też często napotykałem przeszkody, także nie mogłem przyjść do was. Lecz teraz nie mam już miejsca do pracy w tych stronach, a pragnąc od wielu lat przyjść do was, gdy udam się do Hiszpanii, przyjdę do was. Spodziewam się bowiem, że idąc tamtędy zobaczę was i że wy mnie tam wyprawicie. Gdy się już wami troszeczkę nacieszę. A teraz idę do Jerozolimy, aby usłużyć świętym. Spodobało się bowiem Macedonii i Achaii wspólnie złożyć się na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie. Istotnie, spodobało się im, są też ich dłużnikami. Jeśli bowiem poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, powinni im też usługiwać cielesnymi. Dlatego, gdy to wykonam i oddam im ten zapieczętowany owoc, wstąpię do was, udając się do Hiszpanii. A wiem, że gdy przyjdę do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Ewangelii Chrystusa. A proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście razem ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga, abym został wybawiony od tych, którzy są niewierzący w Judei. I żeby moja posługa, którą wykonuję dla Jerozolimy, została dobrze przyjęta przez świętych. Abym z radością przyszedł do was za wolą Boga i doznał pokrzepienia razem z wami. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Okej. Słuchajcie. No to po kolei. Najpierw o Pawle. No. No w domu czytaliście przecież. Co tu mamy o Pawle? Jaka jest postawa Pawła?
Gotowy jest znosić słabości słabe.
Szuka dobra bliźniego. Wzorując się na Chrystusie. Mhm. dalej. Co jeszcze? Jakie ma zdanie na temat adresatów? Zobaczcie, jak on patrzy na problem, poprzez pryzmat czego. Zobaczcie, 14 werset na przykład, no bo mamy jeszcze wcześniej, że pisma są dla niego źródłem nadziei i pociechy, że Chrystus go przyjął, tak? Ale to już wiemy wcześniej. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy się skupili na tym, co jest może troszeczkę takiego nowego, tak? Że inaczej troszeczkę. Zobaczcie, 14 werset, 15, 16, 17. Co Paweł tam mówi?
Ma dobre myśli o adresatach. Jest w pełni dobroci, napełnieni Duchem Świętym. Czyli, że mogą być...
Popatrzcie, jak Paweł podchodzi do tematu. Paweł mówi, jestem przekonany, że co?
Że i wy sami jesteście pełni dobroci, napełnieni wszelkim poznaniem i możecie jedni drugich napominać.
Ja mam nadzieję, że wy sami problem załatwicie. Że wy zrozumiecie kwestię, bo jesteście napełnieni, przecież macie Ducha Bożego. W tej całej sytuacji Paweł napomina bardzo pokornie. Zachowuje taką postawę niedominacji, że ja wam teraz pokażę, co wy macie tam zrobić, bo wy to nic nie rozumiecie. Zobaczcie, że Paweł apeluje do ich postawy. Mając Ducha Bożego, mam nadzieję, że wy sami problem ogarniecie, że zobaczycie zagadnienie, zobaczycie problem i zrozumiecie to. Że wśród was pojawią się ci, którzy potrafią sprawę wyprostować, napomnieć, gdzie trzeba i zwrócić uwagę. Bo takie osoby tam są.
To też jest taka zachęta, prawda?
Tak, no bo można w różny sposób cokolwiek powiedzieć. Bo kiedy trzeba było, to Paweł napisał: o głupi Galacjanie, bo do nich nic nie trafiało. Prawda? Do Koryntian potrafił pisać z ironią wręcz. I to taką ostrą ironią. Wielokrotnie posługiwał się ironią, bo do nich nic nie trafiało. W drugim liście mówi: ze swojego szaleństwa się chwalę, bo wy nic innego nie rozumiecie. Więc kiedy trzeba było, to Paweł mówił ostro. Ale kiedy sytuacja tego nie wymagała, to apelował do mądrości i dojrzałości adresatów. I tu mamy taką sytuację. Tu bardzo dużo mówi o Pawle i o adresatach.
No przecież w pierwszym rozdziale on chwali. Mówi o tym, że ta wiara słynie przecież.
Prawda. Koryntia też chwali na początku. Paweł taki był, że on widział również i te rzeczy, które są dobre. Nie widział samych złych. Paweł potrafił zachować zdrowy obraz sytuacji. Natomiast tutaj, zauważcie, nie ma czegoś takiego jak jawna nagana. Przynajmniej ja nie zauważyłem. Nigdzie takiej jawnej nagany jak w Galacjan, czy jak w Koryntian. Nie ma czegoś takiego. Tak, więc tam jest problem, ale byśmy generalnie mogli powiedzieć, że to jest taki zbór, który trzyma się słowa. Ma problem, ale to nie jest problem, który ich oddziela od Chrystusa stricte. Trzeba im po prostu przypomnieć pewne rzeczy.
Tak jak w 15 mówi, ja pisałem do was, bracia, nieco śmielej, jakby przypominając wam przez łaskę, które jest miałam.
Tak, więc to, co Paweł napisał, już jest śmielej. Ale to też pokazuje o Pawle, jaki on jest. On jest przekonany, że Duch Święty działa w Rzymie i oni sobie z tym problemem poradzą. I co, zobaczcie dalej. Co przypomina? Kim Paweł jest?
Sługą Jezusa Chrystusa dla pogan.
Tak, sługą Jezusa Chrystusa dla pogan. I mam powód do chluby z tej służby. Ja nie mówię do was, uzurpując sobie prawo przemawiania, tylko ja zostałem skierowany do tego przez Boga. Czyli Paweł jest przekonany, że dobrze swoją służbę sprawuje, że dobrze służy poganom, bo przecież służył nie tylko poganom. Zawsze, gdzie wchodził do jakiegoś miasta, to na początku swoje kroki kierował do synagogi. Zawsze tak było, przynajmniej jak czytamy Dzieje Apostolskie. Paweł nigdy nie omijał synagogi. Inna sprawa, że tam też spotykał pobożnych Greków, ale kierował pierwsze swoje kroki i słowa do Żydów. Chciał mieć czyste sumienie. Czyli Paweł ma powody do chluby z powodu swojej służby. Nie chwali się na wyrost. Zobaczcie, 18-19 werset. Zwróćcie uwagę, co on tam pisze.
Nie śmiałbym bowiem mówić tego, czego Chrystus nie uczyniłby przeze mnie.
Nie chwalę się na wyrost. Nie opowiadam wam bajek. Ja wam tylko mówię to, co Bóg dokonał przeze mnie. Co jeszcze o nim się dowiadujemy? 20 werset.
Głosił Ewangelię tam, gdzie imię Chrystusa nie było znane.
Ja nie szedłem, mówi, tam, gdzie już Chrystus był głoszony. Tak. Nie budowałem na cudzym fundamencie, jak pisze w innym miejscu. Szedł tam, gdzie jeszcze Ewangelii nikt nie słyszał. A to się wiązało z większymi trudnościami. Bo oczywiście Bóg dokonywał wielkich dzieł przez jego ręce, ale też przeciwnicy tam się pojawiali. Bo tam, gdzie już jest wszystko zrobione, załatwione, to już ta pierwsza fala minęła. Można powiedzieć, łatwiej jest. Paweł w innym liście gani. Mówi, że są tacy, co już idą tam, gdzie już Ewangelia była. Fałszywi nauczyciele przychodzą tam, gdzie już są gotowe zbory. Gdzie już są wierzący, oni tam swoje nauki sieją. Nie idą tam, gdzie jeszcze nikt nie słyszał. Bo tam można życie stracić. A tu można się obłowić. A Paweł mówi, ja nigdy tak nie robię. Ja szedłem tam, gdzie mnie Bóg posyłał. Na dziewicze tereny dla Ewangelii. Więc z tego się dowiadujemy, zobaczcie, o Pawle tutaj kolejny raz. Zobaczcie, 22 werset. Powiedzcie mi, z jakiego powodu miał przeszkody, żeby przyjść do Rzymu?
Właśnie z tego powodu, że głosił Ewangelię tam, gdzie Ewangelia nie była znana. I
no.
Był prześladowany też często.
No i dlaczego nie przybył do Rzymu? On podaje miejsce, gdzie głosił. Nie po drodze mu było. Nie po drodze mu było. Po prostu. Przeszkody były, ponieważ ciągle miał coś do zrobienia w innym miejscu. Mówi, ja chciałem do was przyjść, ale czasu nie ma. A mówi, a teraz, mówi, będzie, bo będę szedł do Hiszpanii. I akurat Rzym jest na drodze do Hiszpanii. Tak planuję. I zajdę do was. Czyli Paweł nie, w innym miejscu pisze, szatan mu przeszkodził. A tu mówi, miałem przeszkody, bo co? Bo głosiłem Ewangelię. Po prostu inne zajęcia nie pozwalały mi do was wcześniej przyjść. Nie było mu zwyczajnie po drodze. I planował przyjść, kiedy już nie będzie miał pracy w Grecji, pola pracy w Grecji. Tak? Zobaczcie. Planuje przyjść do Rzymu, idąc do Hiszpanii. A teraz mówi, gdzie jest w drodze. Paweł pisze list, będąc w drodze do
Jerozolimy.
Tak, będąc w drodze do Jerozolimy. I Paweł, idąc do Jerozolimy, zatrzymał się właśnie w Koryncie. Potem, jak będziemy czytać Dzieje Apostolskie, przeprawił się przez morze i potem, jak już dopłynął do lądu, to na południe piechotą się do Jerozolimy wyprawił. No i tam już niestety, ale go niestety go aresztowano i już jego plany podróży do Hiszpanii na razie stanęły, bo dostał się do Rzymu, ale jako więzień. Prawda? Troszeczkę inaczej niż planował. Niesie pieniądze, zobaczcie, 26-28. Niesie pieniądze dla wierzących w Jerozolimie.
Niesie je od wierzących?
Tak, wsparcie niesie. Dlaczego? Bo jest trudna sytuacja tam, tak? Ostatnio usłyszałem takie nauczanie na temat tego, że... Komuś ktoś wpadł na pomysł, żeby powiedzieć, że takie dawanie do wspólne, wspieranie takie do wspólnego tego jest nic nie warte, bo ci to przepuścili wszystko i znowu nic nie mieli. Że ci wierzący to tak, oni rozpuścili te pieniądze, co tam zrzutka była w Jerozolimie, jak się do jednego dawali, apostołowie rozdzielali, że to zmarnotrawione zostało. Że apostołowie zmarnotrawili pieniądze. Słuchajcie, wiecie, żeby jeszcze to ktoś powiedział taki. Ale no, więc jak gdyby tutaj ten fragment jest piękny, bo pokazuje, że Paweł chlubi się swoją misją. Prosi o modlitwę wręcz za nią. Nie uważa, że niesie pieniądze na zmarnotrawienie. To na wsparcie. Czyli jest w trakcie podróży i wysyła list. Czyli popatrzcie, Paweł w jedną stronę, a list w drugą.
Tak.
W drugą stronę.
Ale też i tym mówiąc im o tym, też im pokazuje, że właśnie ta jedność, jaka powinna być, tak, że jedni drugim usługują.
Tak, Paweł przedstawia, że wierzący nie Żydzi usługują wierzącym Żydom, tak. Potem planuje pójść do Rzymu, tak, czyli informuje ich, że się wybiera do Rzymu, żeby wiedzieli, tak. Czego pragnie Paweł? Zobaczcie, 30-31 werset.
Razem z nim walczyli w modlitwach do Boga.
Paweł modli się do Boga sam, mhm, aby został wyrwany z rąk niewierzących w Judei. Mhm. I chodzi o Żydów, którzy nie wierzą. Mhm. Dlatego, że tam się wybiera i jak będziecie czytać 21 rozdział Dziejów Apostolskich, to tam właśnie jest opisana sytuacja, kiedy Paweł przybył do Rzymu, za namową apostołów oczyścił się w świątyni, wniósł opłatę za trzech, którzy tak, według zasad oczywiście prawa mojżeszowego, i tam go aresztowano oczywiście za fałszywe pomówienie, że Greków wprowadził do świątyni, co było nieprawdą, bo Paweł tego nie zrobił, bo znał zasady, ale tak to się skończyło, więc Paweł modli się o to, żeby był wyrwany z rąk niewierzących, no i oczywiście został wyrwany, bo życie ocalił, prawda? Także Bóg wysłuchał modlitwy, aczkolwiek zrobił to na swój sposób, jaki uznał za najlepszy, aby święci dobrze przyjęli jego misję finansową. Zobaczcie, Paweł pragnie, że kiedy przybędzie do Jerozolimy, to żeby jego misja była dobrze przyjęta, ma świadomość tego, że chodzą o nim plotki. Paweł nie był ignorantem. Paweł wiedział, że chodzi na jego temat mnóstwo fałszywych twierdzeń, oczerniania go, gdzie tylko się da. A jak to mówią, jak obrzucisz kogoś błotem, to zawsze coś się przyklei. I Paweł miał tego świadomość, więc mówi też, zależy mi na tym, żeby moja misja została dobrze przyjęta. I módlcie się o to, żeby Bóg to prowadził. Paweł jest no, takim człowiekiem rozsądnym, rzeczowym. On rozumie, jaka jest sytuacja. Nie jest oderwany od rzeczywistości, jak to mówimy. Coś jeszcze chcielibyście o Pawle dodać? Zobaczcie ten rozdział. Może coś jeszcze zobaczyliście, czego ja nie napisałem. Coś warto jeszcze dorzucić. Takiego istotnego, konkretnego.
Już wcześniej mieliśmy, że to jest taki pomysł Pawła na to, żeby oni się ujednoczyli w takim czynie, w tej modlitwie. Jak mamy mówić razem, no to za Pawła, no to muszą się spotykać, razem. Tak, muszą być razem.
I też, że te jego odwiedziny, to też tutaj mówi, żeby doznał pokrzepienia razem z nimi, tak? Czyli to jest pokrzepienie i dla nich, pokrzepienie i dla niego.
Dokładnie. Mhm. Paweł to rozumie i na różne sposoby daje do myślenia wierzącym. Paweł, jeden z nich imieniem Agabus powstał i oznajmił, że będzie... Wiesz co, Wojtek, ja nie pamiętam, czy to ten czas, czy inny był. Za Klaudiusza nastał. Natomiast, wiesz co, tu już Klaudiusz nie żył. Więc ja nie wiem, czy to był ten czas, czy nie. Ja mam gdzieś notatki zrobione, ale teraz nie chcę zmyślać. Okej. Więc to o Pawle mamy.
już tutaj proroctwa się wypełniają, bo mamy 21 werset, prawda, odwołanie do Izajasza, tak z tego co patrzę, to w tym kontekście głoszenia Ewangelii, tak, tym, którzy
tak, bo
nie słyszeli.
My będziemy to omawiać, słuchajcie, jak będziemy omawiać ten rozdział dokładnie, bo Paweł tu używa pewnej argumentacji, żeby pokazać, żeby nie ignorowano wierzących z Żydów, żeby ich nie odtrącano i nie poniżano. Że jednak pokazuje miejsce Żydów w planie Bożym, kim był Chrystus, tak? Wszystko to pokazuje. I Paweł używa tutaj pewnej argumentacji bardzo dobrej. I my sobie to omówimy. Także ja na razie tego nie omawiam, bo chciałbym, żebyśmy zobaczyli zarys pewien. Dowiedzieli się jeszcze paru rzeczy o apostole i o wierzących w Rzymie. Co mamy o wierzących w Rzymie? Zobaczcie. Paweł, co? Zobaczcie pierwsze dwa wersety. O tak chciałbym. Może pierwsze cztery. Co tutaj... Paweł mówi coś. Co on mówi?
A w roli przykład z Chrystusa?
W czym?
W znoszeniu, tak,
znoszeniu siebie nawzajem, w stosunku wzajemnym.
Jakie to mają być relacje? Jaka ma być postawa wobec innych?
Każdy nie szuka tego, co się podoba.
Uległości.
Uniżenia. Uniżenia. Nie tyle uległości, co uniżenia. Więc zwraca im uwagę na to, czego im brakuje. To jest o nich informacja. Brakuje im właśnie takiej postawy uniżenia. Oni się wywyższają jedni na drugich, chcąc, nie chcąc.
No i się tak jakby wszyscy za mocnych mają.
No właśnie, jedni na drugich. I brakuje im wspaniałomyślności, brakuje im tego uniżenia. Mają o sobie wysokie mniemanie, ale prawdziwej wielkości w Bogu ciężko u nich zauważyć. Tej wielkości, która wynikała z postawy Chrystusa, że On się uniżył. To jest właśnie piękne, że ten, który naprawdę jest wielki, on nie musi pokazywać, że jest wielki. Bo on jest. A ktoś, kto nie jest, próbuje zrobić się większym niż jest. To bardzo fajnie widać na przykładzie zwierząt. Ja na psach to obserwuję. Im mniejszy, tym więcej poskakuje. A duży, patrzę tak. Im większy pies, tym spokojniejszy. Dlaczego? Bo on wie, że jest duży. A ten mały nadrabia, stroszy się, stawia tutaj, sierść mu staje, jakby komorze.
Szczeka.
No właśnie. To fajnie widać, może taki przykład trochę oderwany od tego tutaj, ale to tak, to, no, słuchajcie, to i na ludziach tak wygląda. Nie? Chodzi o to, że prawdziwa wielkość nie wynika z tego, jak ty stać, tak, jak ty się puszysz, tylko tego, jak potrafisz być wyrozumiały dla słabszych. Umyka im sprzed oczu przykład Chrystusa, który będąc Bogiem, uniżył się i stał się posłuszny. Nawet tutaj nie był był królem, ale nie widać tego było, bo się uniżył nawet jako do sługi, do postawy sługi. Więc im to umyka z oczu, słuchajcie, umyka im z oczu ta prawdziwa wielkość. I Paweł im to przypomina, mówiąc o tym. Czyli brakuje im, zobaczcie, piąty...
Jeszcze taki przykład też przyszedł mi do głowy z listy Schindlera, kiedy jest, nie wiem, czy pamiętacie, komendant obozu w Płaszowie, który tam zabija wszystkich po prostu, kto mu tylko stanie tam na drodze, coś mu się nie spodoba, tak, i sobie staje z tym karabinem tam i zabija po prostu, bo ktoś odpoczął przez chwilę, czy coś takiego. A Schindler, tak w filmie jest to przedstawione, w pewnym momencie mówi do niego, że wielkość nie polega na tym, że właśnie ty zabijesz, bo to każdy może, kto ma karabin, tak? Ale że ty, mając ten karabin, że ty wybaczysz, okażesz łaskę. No i przez jakieś 5 minut mu się udawało. Ale potem wrócił do tego, co mu się bardziej podobało. Widzimy też na przykładzie wielkich władców, którzy okazywali miłosierdzie względem innych, a nie wszystkich gnębili i tłamsili, prawda? A niedoścignionym wzorem jest to ten, na którego się powołuje Paweł tutaj, czyli Jezus Chrystus, to co dokładnie omawialiśmy przy Ewangelii Mateusza, w jaki sposób Pan dał przykład dla uczniów swoich, wszystkich.
Wielkość nie objawia się, no właśnie, można być wielkim sługą i małym władcą, tak jak to nawet Salomon mówi, że marny jest król, który no, niby jest królem, ale on nie potrafi być wspaniałomyślny. Gdzieś tam jest takie przysłowia, są kilka, przypomina mi się. Salomon o tym pisze, tak. Dobrze. Czyli mamy tutaj problem, ich widzimy. Paweł przechodzi do sedna tutaj, po tym wcześniejszym wywodzie, przechodzi tutaj do sedna i pokazuje właśnie te rzeczy, które tak już bardzo dokładnie, które należy wyprostować. Nie są jednomyślni na wzór Chrystusa, ale mają tacy być, tak? Nie mogą być, jeśli nie zastosują się do zaleceń Pawła. Zobaczcie ten fragment, 5-6 werset.
Aby jednomyślnie wysłowiali Boga Ojca.
Tak. Bo Bóg zamierzył, żeby Żydzi i poganie razem wielbili Boga. Że ma być to wspólne wielbienie, a nie w dwóch grupach.
I by przyjmowali się nawzajem, jak i Chrystus ich przyjął.
Tak. Bardzo długi wywód jest na ten temat zapisany w liście do Efezjan. Paweł tam cały rozdział, u nas cały rozdział, tak, ale 1/4 listu Paweł na to poświęcił. Więc mają razem wielbić Boga, tak? Wszyscy razem, wspólnie. A oni tego nie robią. Paweł mówi, że po co to pisze, zobaczcie. 15 werset, co ma się u nich stać? Odświeżyć im to w pamięci. Przypomnijcie to, przecież wy to wiecie. Wy to wiecie. A oni widzieli Pawła w ogóle? No jako tako nie. Choć są tam osoby, które Paweł osobiście zna, ale oni go nie widzieli. Tak, nie miał osobiście okazji przybyć do Rzymu. Tak, czyli oni go nie widzieli jeszcze. I teraz zobaczcie. Taka sytuacja, jaka tam jest, co pisze Paweł w 24 wersecie o nich?
Może gdy już tam przybędzie, to i pobędzie z nimi, to oni wyprawią go do dalszą podróż.
Tak.
Gdy się już...
Ma
taką nadzieję.
Gdy dadzą się już pociechę.
Tak. Paweł mówi, ja liczę, że jak przyjdę, to będę u was pocieszony i wy mnie wyprawicie w drogę. Bo wyprawienie w drogę to nie jest taki z Bogiem, tylko pamiętacie, jak to było? Odprowadzenie, większy lub mniejszy kawałek. A to się robiło... Generalnie powinno się robić wtedy, kiedy jest przyjaźń, kiedy masz troskę o drugiego. Czyli powinni sprawę załatwić do przyjazdu Pawła. Są błogosławieni? 29 werset, czy nie? I mają się modlić o Pawła. To jest ich udział w jego misji. Coś jeszcze? Tutaj widzimy. Czy ta sprawa, którą omawia Paweł, jak bardzo według was problematyczna jest kwestia, którą Paweł omawia? W świetle tego, co pisze o nich. Jak pisze?
Na tyle, żeby im zagrażać, on ma troskę w ten sposób o nich, dlatego im to przypomina. Czyli jakieś zagrożenie, że to może postępować, musi być.
Mhm, to prawda. Jaki to jest poziom zagrożenia? W jakim miejscu oni się znajdują? Z kim mamy do czynienia? Z odstępcami?
Nie,
czy mamy do czynienia ze zborem?
Uh-huh.
Tak mówimy o wszystkich wierzących, bo tam zaraz będziemy czytać, oni nie jednym miejscu się spotykali. Czy mamy do czynienia ze zborem, który funkcjonuje, natomiast są pewne problemy, które nie pozwalają im tak się rozwijać, jakby mogli?
Uh-huh. Nie no, Paweł jest w 14 wersecie pewien co do nich i przypomina, że są i pełni dobroci, i poznanie mają, i są w stanie napominać,
dokładnie.
Więc jakby ufa, że oni sobie z tym poradzą, ale jest potrzebne
trzeba
przypomnienie
po prostu,
i takie pobudzenie do tego.
Ale zagrożenie jest poważne po prostu.
Tak. Tak, warto na nie, trzeba na nie wręcz zwrócić uwagę, ale to jest jeszcze na tyle, że oni mogą sami to ogarnąć. To jest bardzo ważne, słuchajcie.
Poradzą sobie bez interwencji Pawła osobistej, o tak można powiedzieć. No po samym liście mogliby sobie
tak
poradzić.
Tak, chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli, że jest to normalnie funkcjonujące zgromadzenie, które się spotyka tam w kilku miejscach, ale oni nie są jakimiś odstępcami, których teraz trzeba nawracać na drogę prawdy, że gdzieś odeszli, gdzieś się pogubili, gdzieś weszli w nich, między nich ludzie, którzy już ich tam odwiedli od prawdy. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy sami sobie zrobili problem ze swojej małostkowości. Cielesność wyszła. Ale generalnie są to ludzie, którzy się spotykają i chcą trwać w Chrystusie. Czyli mamy w cudzysłowie normalny zbór. Normalnych wierzących, którzy się zmagają z problemami, które powinni na bieżąco rozwiązywać. Dobrze, że jest ktoś, kto zwraca uwagę. Bo różne były sytuacje, słuchajcie. Paweł do Koryntian pisał różne rzeczy. Tak? Powinniście zawstydzić. Macie wśród siebie człowieka, który żyje jawnym grzechem. Tak? Sądzicie, do sądu chodzicie między sobą, się ciągacie. Przed niewierzących, tak? Że są poważne zagadnienia, poważne grzechy, które tam były. Tutaj oczywiście one się pojawiają, ale to jest inna sfera troszeczkę, zauważcie. Pojawia się problem grzechu, ale on jeszcze nie szedł tak daleko, żeby trzeba było tam coś odkręcać. Oni zaczynają to wszystko łapać, to jest początek. I czytajmy rozdział 16, zaraz zobaczymy, dlaczego w tym momencie Paweł mógł zareagować. Czytamy rozdział 16.
Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest służebnicą kościoła w Tętach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, pomagali jej w każdej sprawie, której by was potrzebowała. I ona bowiem wspomagała wielu, także i mnie samego. Pozdrówcie Prysylę i Akwilę, moich pomocników w Jezusie Chrystusie, którzy za moje życie nadstawiali swojego własnego karku, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan. Pozdrówcie także kościół, który jest w ich domu. Pozdrówcie mojego miłego Epeneta, który jest pierwszym plonem Achai dla Chrystusa. Pozdrówcie Marię, która wiele pracowała dla nas. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich krewnych i moich współwięźniów, którzy są poważani wśród apostołów, którzy też przede mną byli w Chrystusie. Pozdrówcie Ampliasa, mojego umiłowanego w Panu. Pozdrówcie Urbana, naszego pomocnika w Chrystusie i mojego umiłowanego Stachyna. Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona, mojego krewnego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, tych, którzy są w Panu. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie umiłowaną Persydę, która wiele pracowała w Panu. Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, oraz matkę jego i moją. Pozdrówcie Asenkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was Kościoły Chrystusa. A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich, gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi. Wasze posłuszeństwo bowiem stało się znane wszystkim. Dlatego też raduję się z waszego powodu, ale chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a prości w tym, co złe. A Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. Pozdrawiam was mój współpracownik Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi krewni. Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który pisałem ten list. Pozdrawiam was Gajus, gospodarz mój całego kościoła. Pozdrawiam was Erastus, szafarz miejski i Kwartus, brat. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. A temu, który was może utwierdzić według mojej Ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem, lecz teraz objawionej i przez pisma proroku według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do posłuszeństwa wierze, temu jedynemu mądremu Bogu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen.
Amen. No i dobrze, i po kolei, słuchajcie.
Wśród adresatów mamy. Wypisuję.
Wszystkie. Popatrzcie, że Paweł korzysta z pomocy siostry Feby. Mhm. Tak? Czego się jeszcze dowiadujemy? Z kim współpracował jeszcze? Trzeci werset. Z Pryscylą i Akwilą. To jest małżeństwo wierzących Żydów. I pamięta, że co? Narażali życie dla niego. Tak? To już wcześniej zauważyliśmy, że tam są wśród tych wymienionych i Żydzi, i nie Żydzi, tak? Ale co jeszcze ciekawego? Siódmy werset co mówi? O kim mówi? Androniku i Juniaszu, z którymi siedział w więzieniu. Wspólnie razem w więzieniu siedzieli.
A którzy nawet przed nim byli w Chrystusie.
Tak, którzy przed nim uwierzyli, czyli mamy takich pierwszy plon, tak? Bo ci, którzy pierwsi uwierzyli, to są często nazywani pierwszym plonem. I teraz zobaczcie, co jest ciekawe, ten 13 werset. Pozdrówcie Rufa i jego matkę i moją. No i tu oczywiście można różne interpretacje robić, tak? Że to matka, w jakim sensie matka, czy to rzeczywiście matka Pawła, czy nie wiem, jakaś osoba, która nim się opiekowała, ale wydaje mi się, że to jest tak, że matka Pawła najwyraźniej żyje. Prawdopodobnie chodzi o matkę Pawła, która przebywa w Rzymie w tym czasie. A Ruf może być bratem Pawła, na pewno jest bratem Pawła w Chrystusie. Może być bratem Pawła, ale nie musi. Może to być człowiek, który się tą matką jego opiekuje. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział do Jana, to jest twoja matka. I on od tej pory wziął ją do siebie. Przecież to nie była jego matka. Natomiast ten brat opiekuje się matką Pawła. I to jest dużo prawdopodobne. Ponieważ w innym wypadku trzeba by było zmetaforyzować, znaczy nie tyle zmetaforyzować tą matkę, tylko znaleźć inne znaczenie słowa matka. Rozumiecie? A ja się na to nie porywam, bo to karkołomne troszeczkę.
Czy chyba... tutaj mówi matkę jego i moją, to o dwóch osobach mówi, czy o jednej?
Nie, o jednej. Matkę jego i moją.
O jednej kobiecie.
O jednej kobiecie. Tylko, że ta kobieta jest pod czyjąś opieką. No słuchajcie, Paweł ma około tam 50 lat, dajmy na to. No to jego matka gdzieś tam, no prawie 70. No biorąc pod uwagę, że wtedy niewiasty wychodziły za mąż trochę wcześniej jak teraz, ale najwyraźniej jest wdową i jest ktoś, pod czyją ona jest opieką. No ona sama by nie przeżyła. No nie ma emerytury. Wtedy nie było emerytur. Więc jest ktoś, kto się nią opiekuje. I to jest też wysoce prawdopodobne, dlatego że no, ten Ruf to takie... Nie no, można się uprzeć, że to mógł też być Żyd, który miał na imię Ruf, tak? Ale to takie... No mogli mieć Żydzi greckie imiona, tak? No bo jeżeli byli zhelenizowani, no to mogli mieć greckie imiona. Niekoniecznie musiał to być rodzony brat Pawła, tak? Mógł to być rodzony brat Pawła, czy tam... Ale niekoniecznie. Mógł to być po prostu ktoś wierzący, kto się zatroszczył o jego matkę i po prostu ją pielęgnował, opiekował się nią, tak jak syn.
Czyli nie może być tu mowa o dwóch osobach?
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie o to chodzi. To tak, jakby ktoś pisał do swojego brata. Pozdrówcie tam Krzyśka, i matkę jego i moją, czyli naszą matkę, jego i moją matkę, czyli naszą wspólną matkę.
No to mógł napisać naszą.
No tak, gdyby to był jego brat rodzony, to prawdopodobnie tak. Natomiast jeśli to był opiekun, to inaczej to jest matka dla niego, a inaczej dla niego.
To naszego języka trzeba byłoby tu sięgnąć oryginalnie.
Słucham?
Wydaje mi się, że do Greki trzeba byłoby zajrzeć. Co
tam... Wiesz co, to nic by ci nie dało.
Być może, nie wiem.
Nic by ci to nie dało za bardzo. Bo by było wtedy matki jego i moją. Tak by ktoś musiał przetłumaczyć. Wiecie, to trochę...
No tak.
Matki, moją i jego.
A tu liczba pojedyncza.
A tu jest matkę, moją i jego. I najbardziej dla mnie, tak jak ja wam tłumaczę, bo to ja nie chcę nad tym się rozczulać jakoś strasznie długo, bo to też nie o to chodzi. Ale skoro już zahaczyliśmy o ten fragment, to jest okazja, jeżeli on mówi matkę jego i moją, nie mówi naszą, tak? No ale też to wynika z pewnej budowy zdania, no tak się pisało, nie musimy akurat, nie musi być po polsku napisane, jakby Polak pisał, to może inaczej by napisał, ale tego Polak nie pisał, natomiast tak na zdrowy rozum. Jeżeli postawimy tezę, że to była matka Pawła, bo Paweł nie był z nią, więc się nią nie opiekował, to była kobieta stara. Nie czytamy, żeby Paweł miał dużo rodzeństwa, być może nie miał go, albo miał, ale ono się z jakichś powodów tą matką nie opiekowało. Więc Paweł oddał pod opiekę matkę swoją komuś, tak, wierzącemu, żeby być pewnym, że będzie wszystko ok. Ten ktoś nie jest jej rodzonym synem, ale opiekuje się nią jak matką, bo mamy sytuację z Janem i z Marią, tak? Co Pan Jezus mówi. Jest taki przykład w Biblii, który pokazuje, że nie musisz być synem, ale weźmiesz ją pod opiekę i to jest twoja matka w tym sensie, że ją się będziesz opiekował. Dlatego Paweł mówi matkę jego i moją, bo dla niego to jest inaczej, a dla niego inaczej, więc nie mówi naszą. Więc ja tak sobie to tłumaczę jak Polak, Polakowi, tak? Że to jest mi najbardziej takie przekonywujące mnie. To jest najbardziej sensowne nawet z tekstem. Ja nie muszę wtedy jakoś kombinować, tak?
W jednym z tłumaczeń jest w ten sposób. Jego matkę, która i dla mnie była matką.
No, ale to jest interpretacja pewna. Dlatego, że ona zakłada... Tak, ale w jaki sposób ona była dla Pawła matką? No właśnie. Właśnie o to chodzi, widzisz. Bo Paweł, żeby Paweł, wiesz, potrzebował kogoś do opieki, ktoś, kto się o niego troszczył, ale Paweł ciągle gdzieś był w podróży. Więc to jest rozwiązanie, tylko wtedy pojawia się kolejny problem.
Czyja to matka?
Jaki problem? Ona była matką dla Pawła. Kiedy i jak? Kiedy i jak? W którym momencie życia ona była dla Pawła matką, tak?
Mam pytanie, w takim razie, co matka Pawła robiła w Rzymie? Bo ona jakby znajdowała się w Rzymie, tak?
Przecież Żydzi
tak.
Mógł tam podrzucić.
To było miejsce, w którym mogła, prawdopodobnie Paweł chciał chronić matkę przed prześladowaniami, dlatego ona w tym czasie już była w Rzymie. Prześladowania się skończyły, to było bezpieczne miejsce, w którym on był przekonany, że matka będzie bezpieczna.
Jeżeli on miał obywatelstwo, to prawdopodobnie matka też musiała mieć obywatelstwo.
On ma je od urodzenia, no. Więc nie jest to również wykluczone.
Nie,
bardzo
może być.
Bardzo ciekawe, tak, tak.
Nie może.
Jeżeli on ma je od urodzenia, to znaczy, że jego rodzice byli obywatelami również, a przynajmniej jedno. Także mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że po prostu to jest miejsce, w którym ona może bezpiecznie mieszkać. Po prostu jest chroniona. Ale wtedy łatwiej jest to wytłumaczyć, ponieważ ona jest dla Pawła matką, bo jest jego matką, a ktoś, z kim jest, nie musi być jej synem, ale on się opiekując nią,
traktuje
ją jak matkę. I wtedy jest łatwiej, bo nie musimy się zastanawiać, w jakim sposób ona była dla Pawła matką. Skoro nie jest Paweł z nią, to jak, kiedy, co? I mamy problem, ponieważ nie znajdziemy tego w Biblii. Natomiast bardzo prosto jest to wytłumaczyć, kiedy ona jest dla niego matką, a człowiek, który się opiekuje nią, wcale nie musi być jej synem, ale bardzo prosto wytłumaczyć to, dlaczego jego matkę też, bo on się nią opiekuje. I tu możemy się posiłkować tym jednym fragmentem z Biblii, tak? Który pokazuje, że tą rozmowę Pana Jezusa z Janem pod krzyżem, tak. Możemy oczywiście szukać, nie wiem, jeszcze w prorokach, no, szukać jakichś fragmentów, natomiast mi nic teraz nie przychodzi do głowy. Ale ja się nie upieram, jeżeli ktoś pojawi się naprawdę jakiś umocowany w Biblii sensowny fragment, który wskaże, że to nie była matka Pawła, a tamtego, a dla Pawła jakoś inaczej, jaki problem? Natomiast to tylko pokazuje, jakie Paweł miał więzi z tymi ludźmi, zażyłości, że ci ludzie go znali. Chcę, żebyście zobaczyli, że Paweł nie był w Rzymie, a wiedział, co się tam dzieje.
No i jak na to, że mamy tutaj list, dałoby się, że tak dużo im tłumaczy, ale jak wiele osób bliskich, zasłużonych pozdrawia, kościoły w domach. Tak?
Dlatego ma nadzieję, że oni to wszystko naprawią, bo tam są ludzie, którzy trzymają się wiary. To nie jest tak, że wszyscy w czambu, tak jak to mówimy, pogubili się. Nie. Zbór, po prostu jest sporo wierzących, którzy się w kilku miejscach spotykają i zaczynają się robić sytuacje, że spotykają się, dobierają się w miejscach, gdzie sami Żydzi, sami poganie. To jest problem. Czy to wystarczy wam, jeżeli chodzi o tą matkę?
Tak.
Tak. Ja mogę wam jeszcze dodać, jeżeli tam byli krewni, po prostu rodzina Pawła, no to też logiczne jest, że się matkę wysyła tam, gdzie no są jakaś, no nie wiem, przemieszczanie się rodziny, czy po prostu gdzieś, gdzie są też osoby spokrewnione.
Tak, nie wiemy, na ile one są spokrewnione, no tak, ponieważ sam bycie Żydem jest pokrewieństwem, tak? Natomiast na ile to była najbliższa rodzina Pawła, tego nie wiemy. Więc ja tutaj nie będę spekulował. Nie, proszę Kamil chce zabrać głos, proszę Kamil.
Dodam od siebie, że Paweł miał siostrę, co wynika z tego faktu, że w momencie, kiedy on był oskarżony i Żydzi zrobili na niego zasadzkę, to jego bratanek Pawła, czyli syn, siostrzeniec, czyli syn jego siostry, informuje Pawła o tym, że jest to zasadzka. No i wtedy Paweł tam rozmawia, czy ten siostrzeniec rozmawia z dowódcą straży. W związku z tym być może było tak, że ten Rufus mógł być też również bratem, mógł być Pawła. ale mógł być na przykład też mężem tej siostry Pawła. No różne są opcje. Na pewno siostrę Paweł miał, jakąś rodzinę taką miał.
Tak, tak. Bardzo Ci dziękuję za tę uwagę właśnie o tej siostrze. Dlatego mówię, no mógł to być rodzony brat. Natomiast no wtedy zaraz pojawiają się tak jak pytania i moim zdaniem takie sensowne, dlaczego nie napisał naszą matkę? No, bo to może wynikać to po prostu z formy budowania zdań. Wtedy tak napisał i koniec, no i wszystko. Nie musiał napisać naszą. Ale też mógł właśnie napisać z tego powodu. Więc jak gdyby ten temat pozostawiam otwarty. Przedstawiłem Wam pewną wersję, jak widzę ją. Dziękuję Kamilowi, że uzupełnił. Słyszeliście, co Kamil powiedział? Bardzo ciekawy fragment. Warto nawet notatkę do tego zrobić, że Paweł miał w tym miejscu zrobić notatkę, że Paweł miał siostrę. Natomiast jak było? No w każdym bądź razie wydaje mi się jednak, że to była jego matka. Po prostu to jest miejsce Rzym, w którym ona przebywała, bezpiecznie tam było i dlatego tam przebywała. Najwyraźniej było to miejsce, w którym w danym momencie była najbezpieczniejsza. Tak jak Pryska i Akwila, oni raz przemieszczali się, to tu było bezpieczniej, to tu i oni przebywali tam, gdzie było bezpiecznie, ale też tam, gdzie pracowali, tam, gdzie przebywali, pracowali na niwie pańskiej. Zostawiamy to? Idziemy dalej?
Tak.
Okej. Więc...
Jeszcze możecie w komentarzach przeczytać czasami odniesienie tutaj do Szymona z Syreny, który niósł krzyż Pana i tam jest, że on był ojcem dla chyba Aleksandra i Rufusa. I często jest odniesienie, ale poza związkiem z imionami nie ma żadnego innego połączenia. To tak nie wolno do Biblii podchodzić, że jak jest to samo imię, to już oznacza, że to jest ta sama osoba, bo nie ma jakby żadnego jakby innego związku, bo wtedy bardzo często się mówiło właśnie, pamiętacie, do danego imienia coś się przypisywało, żeby było wiadomo, o kogo chodzi. A to ojca, a to zawód, tak? A to miejscowość, tak? Dzięki, a to dzieci na przykład, tak? Więc ja bym nie brał też tego jakby komentarza, że to chodzi o tego samego tutaj Rufusa, bo związek jest tylko imienia, prawda? Nie można wykluczyć pewnych rzeczy, tak? Ale też nie można stawiać takiego wniosku, że chodzi o to. No nie wszystkie rzeczy mamy napisane, bo nie wszystkie są po prostu na tyle istotne, żeby one były, wiecie, takie drzewo genealogiczne tutaj postawione. Tego nie ma po prostu. Nie jest to potrzebne do kontekstu i znaczenia listu.
19 werset.
Wasze posłuszeństwo bowiem stało się znane wszystkim.
Z czego Paweł się cieszy?
Popatrzcie.
Tak. Jest kwestia problematyczna. Natomiast to nie wyklucza posłuszeństwa tego zboru, bo posłuszeństwo to jest coś szerszego niż tylko jedna czy dwie kwestie. Czyli to oznacza, że oni jeszcze nie wpadli w sidła grzechu. To też pokazuje, w jakim momencie zagadnienia Paweł pisze list.
Tak, bo w 17 wersecie jest o tym, żeby wypatrywali tych, którzy sieją zgorszenia, więc być może takiej osoby jeszcze tam nie ma, ale...
Albo są,
ale jeszcze nie mieszają.
Dokładnie, ale trzeba je na nie zwrócić uwagę, bo oni sieją ferment, że są wśród nich ludzie, którzy sieją ferment. Zaraz do tego dojdziemy. Dziękuję, Aneta. Czyli raduje się generalnie z posłuszeństwa wierzących w Rzymie, czyli nie mamy sytuacji, w której katastrofa nastąpiła. Prawda? To jest bardzo ważne, słuchajcie. Zobaczcie, co jeszcze. Kogo ma? 21 werset. Ma współpracowników. Tam są ludzie, z którymi współpracował, współpracuje, tak? Bądź wielokrotnie współpracował. Kasia, Dzieje Apostolskie 23:16. Sprawdźmy, co to jest. 23:16. Tak, to jest o tym siostrzeńcu. Tak. Więc ma współpracowników. Pisze ten list jak? Przynajmniej część. 22 werset.
Teraz już. Znaczy ręką teraz już.
Czyli Tercjusz pisze. Paweł nie pisze listu własnoręcznie, tylko Tercjusz jest skrybą. Gdzie przybywa Paweł pisząc list?
W domu Gajusa.
W domu?
Gajusa.
I teraz, co jest bardzo ciekawe, bo tutaj mamy pewną sytuację, ponieważ to może być gdziekolwiek Paweł w tym momencie, no bo to nie jest imię przypisane do, tylko do jednego człowieka na świecie. Natomiast, co jest bardzo ważne, jeśli sięgniemy do 1 Koryntian 1,14, to tam też mamy wymienionego bodajże, nie pamiętam, Gajusa chyba.
Tak, dziękuję Bogu, że oprócz Krispusa i Gajusa nikogo z was nie uczciłem.
Pojawia się też Gajus i to jest człowiek bardzo bliski Pawłowi w Koryncie, ponieważ Paweł go ochrzcił. A mówi, że niewiele osób ochrzcił. I tu pojawia się również ten Gajus, że on jest u niego w domu. I są jeszcze wymienione osoby jak skarbnik miejski, czyli Eras oraz Kwartus. I patrząc na dzieje apostolskie, na drogę Pawła, kiedy on szedł do Jerozolimy, to zatrzymał się właśnie w Koryncie. Więc wiele na to wskazuje, że ten Gajus to jest ten sam Gajus, którego Paweł ochrzcił, który był mu bardzo bliski. Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, to przebywał właśnie u Gajusa. Bo wiele na to wskazuje, że Paweł pisał ten list właśnie z Koryntu, idąc do Jerozolimy, bo on z Koryntu potem się udał do Jerozolimy bezpośrednio. A i z tego miejsca łatwo było ten list przetransportować do... Tak, najkrótszą drogą przez morze. Więc tutaj ten Gajus z dużym prawdopodobieństwem może to być ten Gajus z Koryntu, no bo jeżeli Paweł był w Koryncie, no to to jest ten Gajus.
Darku?
Tak? Słucham.
Czy ja mogę wrócić do tej matki, do tego Rynka? Ponieważ ja znalazłam Marka w 15 rozdziale, to chyba o tego samego chodzi.
W Marka? W Ewangelii Marka?
W Ewangelii Marka. 15 rozdział, werset 21. Wydaje mi się, że to jest ten sam ruch. Nie wiem, może ja się mylę.
Ale to Rafał mówił właśnie teraz. Ania, przecież Rafał kilka minut temu poruszał ten temat. Tłumaczył, umknęło ci. Tam był rów, który ten od krzyża, tak?
Tak,
tak. Znaczy syn.
To syn. Ale to, wiesz co, wskazuje chyba na bardziej na zbieżność imion. Nie wyklucza, że to była ta sama osoba, natomiast nie można tego powiedzieć z całą pewnością, wiesz? To chyba bardziej jest zbieżność imion. Bo to jest imię popularne, wiesz? Odnośnik rzeczywiście tam jest i Paweł teraz, Rafał teraz o tym właśnie mówił kilka minut temu. Natomiast tu chyba bardziej chodzi o zbieżność imion.
Mhm.
Okej, okay, dziękuję ci bardzo. Mhm. Jasne. Dobra. Więc... Jeszcze raz do tego 23 wersetu, bo też chciałbym, żebyśmy skończyli, jest już trochę późno. Że oczywiście mogło być Gajusów w Koryncie więcej, tak? Nie musiał to być ten sam Gajus, który jest wymieniony w 1 Koryntian 1,14, ale no, kontekst listu do Koryntian, że to był człowiek, którego Paweł ochrzcił osobiście, tak? Też może pokazywać, że no, relacja ich była dość bliska, już z racji nawet tego, więc niewykluczone, że właśnie Paweł przebywał u niego w Koryncie, nocując kilka dni tam, tak, bo on się tam zatrzymał, trzeba było znowu sięgnąć do Dziejów Apostolskich, idąc wtedy do Jerozolimy, bo on wtedy musiał już odpłynąć do Jerozolimy, tak? I to był jego ostatni generalnie postój. Więc no, wiele wskazuje na to, że list był pisany z Koryntu do Rzymu. Paweł jechał do Jerozolimy i z Jerozolimy zamierzał płynąć do Rzymu, udając się do Hiszpanii. Troszeczkę plany się zmieniły. I zanim dotarł do Rzymu, to parę lat minęło. Ale dotarł. No, to ja tyle jak gdyby tutaj w tej kwestii, więc dowiadujemy się, że gdzie jest Paweł w momencie, kiedy pisze list. I co jeszcze się dowiadujemy? 25-7 werset. Paweł liczy na co? Na co mogą liczyć wierzący? Na Bożą łaskę, że Bóg ich utwierdzi i będzie ich strzegł od złego. Jeśli będą posłuszni, to Bóg ich ochroni. Czy myśmy robili podsumowanie Pawła, czy nie?
Nie.
Nie chyba. Więc słuchajcie, co możemy napisać o Pawle? Po pierwsze, kim jest?
Sługą Jezusa Chrystusa.
Tak. A kim jest z pochodzenia?
Żydem
z pokolenia Beniamina. Jest apostołem powołanym przez Pana Jezusa, tak?
W służbie Boga.
W służbie Boga, powołany jako apostoł pogan. Ale głosi Ewangelię po komu?
Wszystkim.
Żydom i nie Żydom. Jaka jest jego postawa wobec Boga? Jak żyje? Według ciała czy według ducha?
Według ducha.
Żyje według ducha. Kocha Boże prawo.
Kocha Boga, jest mu poddany.
Tak, kocha Boga, jest mu poddany, należy do Jezusa Chrystusa. Jakie ma myśli o niewierzących Izraelitach?
Miłuje.
Ma ból w sercu, miłuje ich, chciałby widzieć ich pojednanych z Bogiem, tych, którzy uznali Chrystusa, a nie grzeszników. Boleje w swoim sercu, czyli jest człowiekiem, który ma troskę nie tylko o tych, którzy już uwierzyli, ale smuci się również z powodu tych, którzy nie uwierzyli. Los ich nie jest mu obojętny. Ubolewa nad ich niewiarą.
Miłuje wierzących i troszczy się.
Tak. Jakie jest jego życie? Bezpieczne czy niebezpieczne?
Znosi prześladowania, cierpienia i trudy.
Jego życie jest niebezpieczne. Zawsze jest w zagrożeniu. Pisał o tym więcej w liście do Koryntian. Ale jego życie jest w niebezpieczeństwie z powodu podróży do Jerozolimy tutaj w tym wypadku. Jeżeli dobrze wam powiedziałem, to można napisać, że ma wierzącą matkę. Bo zauważcie, że tu przysyła pozdrowienie wierzącym. To jest list do wierzących. Chyba, że jest inaczej. Możecie sobie nawiasik wziąć, tak? Jak się kiedyś okaże, że jest inaczej, to zawsze będzie można poprawić. Nawołuje do jedności. Tak. Coś jeszcze chcielibyście dodać o nim istotnego? No to adresata. A, jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. Słuchajcie, otwórzcie Biblię. No widzicie, jak czas pędzi, to człowiek zapomina. Otwórzcie jeszcze list do Rzymian. Chciałem to mówić. Ostatni rozdział, jak otworzycie, to to zwróćcie uwagę, tu jeszcze jedna rzecz jest. Bo ja przeleciałem bardzo duży kawałek. Jak to zrobić? Nie. Skończymy to za tydzień. Nie będziemy przedłużać. Zrobimy jeszcze króciutką taką lekcję przed następną. Zakończymy to sobie za tydzień. Dobrze? Zrobimy sobie na początku taki fragment, kilkanaście minut. Zakończymy to. Tak? A potem sobie zaczniemy kolejną lekcję. Dobra? Bo ja nie chcę już dzisiaj na siłę tego robić, ale chciałem jeszcze pokazać te miejsca, w których oni się spotykają w kilku miejscach, że to nie jest jedno miejsce. I też chciałbym tutaj o tych odstępcach jeszcze chwilkę omówić, bo przegapiliśmy to. Ja tego po prostu pominąłem, a jednak to jest istotne i chciałbym, żebyśmy to omówili. Czyli skończymy za tydzień, dobra?
Może tutaj źródłem wiedzy Pawła jest Jezus Chrystus, bezpośrednio dowiedział się.
Tak, też możesz to zapisać. Tak, bardzo proszę, tak. To pomódlmy się.